Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że Pan dał taką możliwość, że mogę dzisiaj stanąć tutaj przed Wami i powiedzieć to, co mi leży na sercu. Chciałem serdecznie również podziękować i nauczycielkom, i dzieciom za przygotowanie tego programu. Jesteśmy wszyscy bardzo, bardzo radzi z tego, że mamy w zborze nowy narybek, że tak powiem, że mamy te małe dzieci, które mogą dać tyle radości nam wszystkim. Natomiast chciałbym teraz troszeczkę nawiązać może do tego, co w lekcjach szkoły sobotniej uczyliśmy się dzisiaj, dlatego że w tym kwartale naprawdę, mówiąc o tym wielkim boju między dobrem i złem, mówimy o rzeczach bardzo ważnych, bo mówimy o naszych wyborach, którą drogą będziemy szli przez całe życie. Mottem do dzisiejszego kazania był tekst, którym pewnie już nie pamiętacie, bo brat to na początku czytał. Naucz mnie czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech prowadzi mnie po równej ziemi. Jest to tekst z Psalmu 143 i 10 werset. Jesteśmy chrześcijanami, i jako dzieci Boże chcielibyśmy przeżyć to nasze życie w sposób mądry, tak by okazało się być przejściówką do wieczności. Chcielibyśmy podejmować właściwe decyzje, takie, które pozwolą nam trwać cały czas na ścieżkach zbawienia. Ale jak mamy podejmować takie stosowne decyzje? Skąd mamy wiedzieć, czy decyzja, jaką podejmujemy, jest decyzją słuszną? Czy Pan pobłogosławi tę naszą decyzję? A może to szatan kusi nas, byśmy zabrnęli w jakąś ślepą uliczkę, by nas tam dopaść? Może decyzja, jaką podejmujemy, nie jest po Bożej myśli? Jedno jest jednak dla nas pewne, że każda decyzja, jaką podejmujemy w życiu, powoduje jakieś konsekwencje dla nas, dla naszych najbliższych. Ludzie żyjący obok nas w świecie także chcieliby podejmować właściwe decyzje, dlatego chcieliby wiedzieć, co się wydarzy w przyszłości i jak się mają na to przygotować. Chcą, by ich wybory były słuszne i dlatego szukają rad u wróżek, wizjonerów, w horoskopach, w różnych seansach spirytystycznych. Ale jako ludzie Biblii wiemy, że są to niebezpieczne ścieżki, bowiem za tym stoi wróg ludzkości szatan. I my nie powinniśmy jako ludzie wiary na te ścieżki wchodzić. Często chrześcijanie przeżywają różnego rodzaju frustracje z powodu braku dostrzegania Bożego prowadzenia w życiu. Gdy czytają Biblię, widzą w niej sprawozdania o tym, że aniołowie lub prorocy bezpośrednio towarzyszyli ludziom w ich zmaganiach z problemami i chcieliby Bóg w ten sam sposób działał w ich życiu. A tu żadnego anioła nie widać. Niektórzy zdesperowani specjalizują się w rzucaniu monety lub wyciąganiu losu, a to wszystko ma służyć poznaniu woli Pana. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo śliska i niebezpieczna ścieżka. Chrześcijańscy intelektualiści uważają, że Bóg wyposażył ich w mózg po to, by go używali i dał im informacje potrzebne do podjęcia każdej decyzji. Jeśli jednak logika i rozum są środkami, przy pomocy których poznajemy wolę Bożą, to zarówno wierzący, jak i niewierzący mogliby podejmować właściwe decyzje, a sprawa właściwego kierownictwa byłaby bardziej kwestią poziomu inteligencji niż duchowej wnikliwości. Sięgnijmy do Biblii. W liście apostoła Pawła do Rzymian w 12 rozdziale i 2 wersecie czytamy takie słowa. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc nie upodobniajcie się do tego świata. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. W innym przekładzie ten tekst brzmi następująco. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co jest Bogu przyjemne i co jest doskonałe. Na czym polega to odnowienie umysłu? Właśnie w temacie, który jest przedmiotem naszych rozważań, jest nim lepsze zrozumienie tego, jak szukać Bożego prowadzenia poprzez poszukiwanie Jego samego. W życiu chrześcijanin powinien wzorować się na Jezusie. Wszyscy o tym wiemy. To, w jaki sposób Jezus podchodził do spraw wolicjonalnych, powinno być dla każdego z nas wytyczną dla naszego postępowania. W czasie publicznej działalności wiele razy Jezus mówił, że czyni zawsze to, co się Ojcu podoba. Przeczytajmy kilka fragmentów z Biblii. Ja mam te teksty wypisane tutaj. Z Ewangelii Jana 4,34, gdzie jest napisane: Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. Aha, czyli pokarmem Jezusa Chrystusa było pełnić wolę Ojca, wolę Boga. Mistrz z Nazaretu podkreślał, że cuda są dziełami, które Ojciec kazał mu spełnić. W przeddzień męki Pan Jezus mówił, że przyszedł, aby świat poznał, że miłuje Ojca, jak Ojciec mu polecił, tak czyni. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Jana 14,31. Możecie to sprawdzić. Ewangelia Jana 14,31. Sprawozdanie biblijne podkreśla, że Jezus stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Możemy wspomnieć tutaj również modlitwę Jezusa w ogrodzie Getsemane. Pan Jezus modlił się do Ojca: wszak nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jest to napisane w Ewangelii Łukasza 22,42. O podporządkowaniu swej woli, woli Ojca, świadczą również słowa z Ewangelii Mateusza 26,39. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 39 werset. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje i modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. I co tam dalej jest napisane? Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Tak więc, jeśli chcemy postępować tak jak nasz wzorzec, nigdy nie powinniśmy forsować swojej własnej woli w danej sprawie, ale zawsze powinniśmy mówić tak, jak nas nauczył Jezus w modlitwie: bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Mówimy w ten sposób, modląc się, ale chcemy swoją wolę przeprowadzać, a nie wolę Bożą. A przecież mówimy właśnie: bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Znamy wszyscy przecież historię proroka Bileama, który forsując swoją wolę sprzeniewierzył się Panu. Zwykle jest proste zaakceptować wolę Bożą, jeżeli ona jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. A jeśli jednak okazuje się, że Boże prowadzenie może zawieść nas nie tam, gdzie życzylibyśmy sobie, trudno jest nam wtedy słyszeć Boży głos. Możemy modlić się długo i gorliwie, prosząc Boga o to, by pokazał nam, co mamy czynić, ale Bóg zna nasze serca i nasze oczekiwania. On wie, czy szukamy szczerze Jego woli w naszym życiu, czy też potrzebna nam jest jedynie Jego akceptacja dla naszych decyzji. Czasami może postąpić z nami tak jak z Bileamem i pozwoli nam pójść drogą, którą sobie wybraliśmy. Wtedy czeka, aż przyznamy się, że nie poddaliśmy się w danej sprawie woli Bożej. Gdy zrewidujemy nasze zdanie i przyznamy się do tego, że popełniliśmy błąd, że kierowaliśmy się własną wolą, wówczas dopiero zaczyna działać Pan w naszym życiu. Tak więc nie wolno nam forsować własnej woli w naszym życiu w danej sprawie. Nasza wola musi zostać poddana pod Boże kierownictwo, jeszcze zanim Bóg zacznie działać. Twoją i moją mądrością zawsze będzie pełne poddanie się Bogu, przestrzeganie Jego przykazań i akceptacja z góry Jego rozwiązań w życiu. Jak wiecie, jestem ojcem i mam trzech synów. Gdy któryś z nich kiedykolwiek chorował, to wewnętrznie czułem, że wolałbym cierpieć samemu, niż widzieć cierpienie własnego dziecka. A co dopiero, gdy dochodzi do tragedii i ojciec widzi śmierć własnego dziecka? Jest to z pewnością ból niewyobrażalny. Patrząc z takiej perspektywy na to, co wydarzyło się na Golgocie, czy wolno nam sądzić, że odkupienie świata nic Boga nie kosztowało? Bóg poświęcił to, co posiadał najcenniejszego. Poświęcił z własnej woli własnego Syna. W ten sposób Bóg dla ciebie i dla mnie poświęcił wszystko. A jak jest z nami, ludźmi? Myślę, że różnie. Na szczęście mamy pokazany w Słowie Bożym przykład godny naśladowania. Czy możecie sobie wyobrazić, jaki ciężar miał w swym sercu Abraham, gdy usłyszał od Boga, że ma ofiarować własnego syna? Wyobrażam sobie, że powiedział stłumionym głosem: Synu, Bóg tego żąda ode mnie, a ja poddaję się Jego woli. Nie rozumiem działania Boga, nie rozumiem, dlaczego taka jest Jego wola, lecz wierzę, że On potrafi wzbudzić cię z martwych i może właśnie to uczyni. Abraham był człowiekiem wiary i w tym duchu wychował także Izaaka. Zwróćcie uwagę na to, że Izaak nie wyrywał się ojcu, nie dyskutował z nim, ale był posłuszny swemu ojcu, tak jak Abraham był posłuszny Bogu. W tej sytuacji nie pozostało im nic innego, jak tylko upaść razem na twarze i modlić się wspólnie do Boga. Po zakończeniu modlitwy ojciec po raz ostatni przytulił swego syna do piersi. Pocałował go, by ostatecznie ująć go za ręce. Związał mu je, a potem związał mu także nogi, położył go na ołtarzu i po raz ostatni go pocałował. Następnie wziął nóż i podniósł rękę i wtedy właśnie usłyszał głos z nieba. Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Próba wiary Abrahama, próba posłuszeństwa woli Bożej wypadła pozytywnie. Jest to dla ciebie i dla mnie lekcja, którą powinniśmy zapamiętać na całe życie. Czynienie woli Bożej w życiu powinno być pierwszoplanowym działaniem każdego z nas. Przytoczył tutaj wyznanie pewnego kaznodziei. Powiedział on tak: Przyjaciele, chcę wam przekazać, że za każdym razem, gdy Bóg wzywał mnie do ważniejszej służby, pojawiał się konflikt pomiędzy moją wolą a Jego. Walczyłem z Jego wolą, lecz ostatecznie Jego wola zwyciężała. Zanim przyszedłem do Jezusa Chrystusa, musiałem stoczyć straszną wewnętrzną walkę, by poddać Mu swoją wolę i przyjąć wolę Bożą. Zanim zrezygnowałem z prowadzenia własnej firmy, walczyłem przez 3 miesiące, by nie wypełnić Jego woli. Była to straszna bitwa. Teraz wiem, ile razy dziękowałem Bogu, że ostatecznie poddałem się i przyjąłem Jego wolę. Potem Bóg powołał mnie do głoszenia Ewangelii w całym kraju, porzucając Chicago. Sprzeciwiałem się wiele miesięcy, lecz poddanie się Bogu i wypełnienie Jego woli było najlepszą decyzją w moim życiu. Abraham był posłuszny Bogu i nie powstrzymał się nawet przed ofiarowaniem swego jedynego syna. Dlatego Bóg ponownie poszerzył swoją obietnicę. Gdy otworzymy Pismo Święte, w pierwszej Księdze Mojżeszowej 22, od 15 do 18 jest napisane tak. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego swego syna, będę ci błogosławił obficie i rozmnożył tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. A potomkowi twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, a w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Chcielibyśmy usłyszeć to zdanie: za to, że usłyszałeś głosu mego i w naszym życiu? Ten kaznodzieja kończy swoje wyznanie apelem do ciebie i do mnie. Mówi: przyjmij moją radę. Niech Twoja wola nie będzie sprzeczna z wolą Bożą. Poddaj Mu się całkowicie i zupełnie, a otrzymasz słodkie przesłanie z nieba. Bóg będzie szeptać Twojej duszy. Po tym, jak Abraham spełnił to, co Bóg mu rozkazał, Bóg objawił mu wszystko o swoim synu. Gdy poddamy się całkowicie Bogu, On przekaże nam coś wspanialszego, niż kiedykolwiek wcześniej mogliśmy poznać. Otrzymamy nowe poznanie Jezusa Chrystusa i będziemy za to Bogu dziękować w tym życiu i w przyszłym, gdy będziemy już w wieczności razem z naszym Panem. Niech Bóg dopomoże każdemu z nas poddać Mu się całkowicie, w pełni i bezwarunkowo. Podstawowym założeniem w szukaniu i znajdowaniu woli Bożej jest wiara w nieustanne działanie Boga w naszym życiu. Bóg ma swój odwieczny plan wobec każdego człowieka i pragnie, aby został on przyjęty i zrealizowany. Celem tego planu jest dobro i szczęście człowieka. Dobro i szczęście Twoje i moje. Woli Bożej człowiek nie tworzy dla siebie, ale jej szuka, a znalazłszy ją, przyjmuje jako własną. Wola Boża istnieje bowiem od założenia świata w boskim planie zbawienia. Wpisuje się ona w najgłębsze ludzkie pragnienia, w całą historię naszego życia, a także w okoliczności zewnętrzne, w jakich żyjemy. Podstawą szukania i znajdowania woli Bożej jest więc głębokie wewnętrzne przekonanie o nieustannym działaniu Najwyższego w życiu człowieka. To sam Bóg, kierując się swoją odwieczną miłością, dał człowiekowi tchnienie życia. I to, co rozpoczął człowiek w chwili stworzenia, nieustannie kontynuuje. Bóg jest wierny nawet wbrew niewierności człowieka. Istotą szukania woli Bożej jest więc cierpliwe odszukiwanie przez człowieka z pomocą znaków dzieła, które on sam w nas kiedyś rozpoczął. Nie możemy jednak polegać na uczuciach. Jest bowiem ktoś, kto nas kusi, byśmy podjęli jakąś decyzję na bazie li tylko emocji. Kiedy zaczynamy szukać woli Bożej w danej kwestii, zawsze mamy jakieś pierwsze wrażenie co do tego, jaka powinna być Boga odpowiedź. Gdy jednak odpowiedź Pana się odwleka, zaczynamy się niecierpliwić, a nawet ulegać zniechęceniu. Jednak nie powinniśmy ufać pierwszemu wrażeniu, ani poddawać się emocjom w momencie podejmowania decyzji. Jedną z metod, za pomocą których Bóg przekazuje nam swoją wolę, jest działanie Ducha Świętego na nasze serce. Musimy jednak umieć rozróżnić, pod czyim wpływem jesteśmy. Czy to Duch Święty, czy też szatan mają na nas wpływ. Są bowiem odczucia grzeszne i takie, które grzesznymi nie są. Grzeszne odczucia to obawa, pożądanie, niedowierzanie, złość czy zawiść. Odczucia, które nie są grzeszne, to nadzieja, szczęście, znużenie, głód czy smutek. Szatan lubi działać, wykorzystując nasze uczucia, by odprowadzić nas od Boga. Gdy odczuwamy radość i jesteśmy optymistami, będzie starał się doprowadzić do innych skrajności, aż staniemy się fanatyczni i zarozumiali, byśmy w konsekwencji odeszli od Boga. Gdy czujemy się zniechęceni i jesteśmy smutni, będzie próbował obudzić w nas strach i nieufność, aż w końcu ulegniemy jego pokusom. Duch Święty nigdy nie będzie prowadził nas przez grzeszne odczucia. W liście drugim apostoła Pawła do Tymoteusza 1,7 jest napisane: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Duch Święty nie pozostawia nas w rozpaczy. Uświadomienie winy przez Bożego Ducha napawa nas odwagą i nadzieją na przyszłość. Przypomina, że źródłem Bożej łaski jest ofiara Chrystusa i Jego sprawiedliwość, która jest nam przypisana. Natomiast diabelskie podszepty prowadzą nas do przygniatającego poczucia winy, rezygnacji i przeświadczenia, że nie ma już dla nas żadnego ratunku. Pamiętajmy, że pod wpływem Ducha Świętego będziemy przede wszystkim mieli chęć uwielbienia Boga, a nie będziemy skupiali swojej uwagi na stawianiu własnych interesów na pierwszym miejscu. Możemy uważać, że wystarczy kierować się zdrowym rozsądkiem, by nasze wybory były właściwe. A jednak biblijne przykłady pokazują, że Boże działanie jest pełne cudów i myślenie po ludzku zdroworozsądkowe może okazać się w danej sytuacji zupełnie zgubne. Gideon szedł na wielką armię Moabitów z 300 ludźmi, którzy posiadali w swych rękach jedynie dzbany i pochodnie, i ich zwycięstwo było zupełne. Dlaczego? Bo wypełnili wolę Bożą. Dawid z procą i kilkoma kamieniami szedł w imię Boga na uzbrojonego po zęby Goliata i zwyciężył. Jozue wraz z ludem Bożym okrążali Jerycho tylko, okrążali dookoła to miasto, a jego mury padły. Jeśli znajdujemy się pod Bożą kontrolą i poddamy się Jego prowadzeniu, to czasami może On pokierować nami tak, że będzie nam się wydawało, że jest to wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi. A jednak przyniesie to ostateczny sukces. Najlepszym rozpoznaniem na rozpoznanie różnicy między zwykłymi odczuciami a wewnętrznym głosem Ducha Świętego jest osobista znajomość Boga. Owce znają głos swego pasterza i odróżniają jego głos od obcych głosów, ponieważ znają swojego pasterza. Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To jest z Ewangelii Jana 10 rozdziału 27-30. Ponadto, gdy mamy podjąć jakąś ważną decyzję w życiu, należy badać Słowo Boże, Biblię. Z Biblii wszak możemy dowiedzieć się to, co zostało objawione i co może wskazać kierunek przy podejmowaniu decyzji. Może nie znajdziemy w Biblii szczegółowej informacji na temat konkretnej sprawy, ale za to znajdziemy regułę, którą będziemy mogli zastosować w interesującym nas temacie lub wykorzystamy jako środek do kontaktowania się z Bogiem. Uniwersalizm Biblii polega na tym, że jest ona pożyteczna do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, o czym możecie przeczytać przecież w liście do Tymoteusza 3,16. W drugim liście apostoła Pawła. Możemy ufać, że informacje zawarte w Piśmie Świętym są natchnione, wierne i prawdziwe. Wskazówki, jakie w nim możemy znaleźć, dał Bóg, który wiedział, że będą dla nas przydatne, byśmy mogli iść w życiu we właściwym kierunku. Oczywiście nie znajdziemy tam informacji, kogo mamy poślubić, jaki wybrać zawód, czy przeprowadzić się, czy też nie. Ale będą tam ogólne zasady, by nasze wybory eliminowały od zaraz kierunki, które będą wiodły do złego. Dzisiaj czytaliśmy, czy studiowaliśmy w lekcjach o Samsonie. Bóg powiedział, jakiego towarzysza życia i w jakim narodzie mają szukać. A on powiedział: ona mi się podoba, weźcie mi ją po prostu. Poszedł tylko realizując swoją własną wolę, a nie chciał posłuchać tego, co Bóg, jakie zasady Bóg w danym momencie daje. Ponadto w Biblii poznajemy Boga jako kogoś, kto jest blisko nas, który chce naszego dobra i chce, byśmy szukali Jego woli, bo tylko to da nam prawdziwe szczęście w życiu. Poznajemy Boga, do którego możemy modlić się i prosić Go o prowadzenie. Gdy On nas prowadzi, to możemy mieć pewność dotarcia do celu i to w wymiarze ziemskim, ale także i wiecznym. On daje mądrość wyborów i moc do posłuszeństwa. Bez Jego ingerencji jesteśmy skazani na pożarcie przez moc zła. Przecież w Psalmie 32 i 8 wersecie czytamy: pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Wierzycie w te słowa? Powinniśmy także korzystać z rad ducha proroctwa. Gdy radzimy się Biblii i słów proroków, otrzymujemy wielką pomoc w poznaniu woli Pana. Zapewne będziemy mieli jeszcze wiele okazji w życiu, by dziękować Bogu za pomoc i prowadzenie, jakie dał nam przez oczy Kościoła, czyli przez ducha proroctwa. Szukając woli Bożej w naszym życiu, rozpatrzmy także i opatrznościowe okoliczności. Prześledźmy nasze życie I popatrzmy, w jaki sposób Bóg nas prowadzi. Jakich ludzi stawia na naszej drodze, jakie oni mają dla nas informacje. Musimy także uczyć się cierpliwości. Morze Czerwone nie rozstąpiło się w momencie, gdy Izraelici dotarli nad jego brzeg, ale w momencie, gdy wojska egipskie niemalże dotarły do nich i były gotowe dokonać rzezi. Bóg nie od razu zesłał ogień z nieba podczas wielkiej rozgrywki z Baalem na górze Karmel. W swoim życiu możecie zauważyć, że Bóg i dzisiaj ma podobne zwyczaje. Jeśli przechodzimy kryzys finansowy i wydaje się nam, że za 30 dni będziemy bankrutami, to zrelaksujmy się. Mamy jeszcze 29,5 dnia, zanim Bóg podejmie decyzję w naszej sprawie. Ufajmy jednak cały czas Panu, że On w odpowiednim momencie i we właściwy sposób rozwiąże nasz problem. On uczy nas ważnej lekcji zaufania, jakim możemy go obdarzyć, i polegania na nim. Czasami długo Bóg nie odpowiada, byśmy zauważyli, jakie są nasze prawdziwe intencje w stosunku do Niego. Czy nic nie może nas oddzielić od Niego? Czy też będziemy się na Niego gniewać, że On tak długo milczy? Czy Bóg jest dla nas ważny, czy też potrzebujemy Go tylko dla rozwiązania jakiegoś problemu, a po osiągnięciu celu zapominamy o całej sprawie i Bóg już nam jest niepotrzebny? To są stare jak świat problemy ludzkich zachowań. Zwróćmy uwagę na to, że Bóg w chwili, gdy stawiamy Go w centrum naszego życia, ma dla nas plan. A gdy poddamy Mu się i pozwolimy Mu się prowadzić, to ten plan zostanie z pewnością zrealizowany. On chce, byśmy zaangażowali się w Jego plany, które są uniwersalne dla każdego z nas. Gdy na przykład szukamy sposobności, by podzielić się z kimś dobrą nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, to powinniśmy modlić się o to z wiarą, a nie upłynie zbyt wiele czasu i na naszej drodze staną ludzie, którzy będą potrzebowali różnego rodzaju pomocy. Bóg jest chętny dawać nam tego typu doświadczenia pod warunkiem, że będziemy Go o to prosili i będziemy wyczuleni na Jego głos. Gdy szukamy Bożego prowadzenia w życiu, to możemy doświadczyć stawiania na naszej drodze ludzi życzliwych, którzy pomogą nam w realizacji celów, a także i Bożej ochrony przed tymi, którzy nam źle życzą i są wrogo do nas nastawieni. Gdy zrozumiemy, dlaczego coś nam nie wychodzi, to na końcu powiemy: wielki jest Bóg i godzien wszelkiej chwały. On uchronił mnie przed tym czy tamtym, albo nie pozwolił mi, bym uczynił krok w takim, a w takim kierunku, bo dziś widzę, że byłoby to dla mnie, dla sprawy, niekorzystne rozwiązanie. Czasami jednak zdarza się, że wpadamy w jakieś tarapaty, ale nasz dobry Bóg dopuszcza nieraz do pewnych trudnych doświadczeń po to, by nas przez nie przeprowadzić tak, byśmy pogłębili naszą wiarę w moc Najwyższego. Pamiętajmy o tym, że wszelkie przeszkody, jakie zastępy ciemności mogą rzucić na drogę naszego życia, Bóg jest w stanie przemienić w środki, dzięki którym wypełni swój plan co do naszego życia. Mamy wszak wspaniałego Boga, który nas tak miłuje, że oddał swego Syna w ofierze na Golgocie, by nas ratować. Często próby, jakie przychodzimy, są związane z naszą przyszłością. Popatrzmy choćby na życie Józefa i na to, co na początku wydawało się być w jego życiu koszmarem. To wszystko przyczyniło się do ocalenia rodziny i miało kolosalny wpływ na życie całego narodu. Bo Boże plany są zawsze najlepsze, bo On zna koniec na początku. Gdy podejmujemy jakieś plany, konsultujmy je ze swoimi przyjaciółmi. W przypowieści Salomona 11:14 jest napisane w ten sposób, jest taki ciekawy tekst. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Trzeba jednak mieć się na baczności, bo jak wiemy z tego, co jest napisane w pierwszym psalmie, w pierwszym wersecie, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą jaką? Bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników. Tak więc raczej nie konsultujmy swoich ważnych życiowych decyzji z ludźmi, którzy nie są oddanymi Bogu chrześcijanami. W ogóle to rady przyjaciół umieśćmy w teczce, by mogły być jedynie pomocne przy podjęciu ostatecznej decyzji. Doświadczenie życiowe uczy, że są dobrzy i źli doradcy. To, że ktoś chodzi do kościoła, nie czyni go automatycznie chrześcijańskim doradcą. Prawdziwy chrześcijanin to człowiek, który trwa w osobistej społeczności z Bogiem i ma osobistą więź z Panem Jezusem Chrystusem. To, że ktoś ma na drzwiach napisane, że jest chrześcijańskim doradcą, o niczym nie świadczy. Prawdziwy doradca będzie ciebie namawiał do poddania swego życia pod kontrolę Jezusowi. W większości przypadków niechrześcijańscy doradcy będą cię namawiać, abyś polegał na samym sobie albo na nich. W zeświadczonym społeczeństwie dobrą opinię ma ten doradca, który zdobywa twoje zaufanie i pozwala, byś tak długo na nim polegał, aż doprowadzi cię do takiego stanu, że znów zaczniesz polegać na sobie. Zły doradca z kolei ma opinię człowieka, który będzie chciał cię uzależnić od siebie tylko po to, by wyciągnąć od ciebie jak najwięcej pieniędzy. Natomiast chrześcijański doradca pomoże ci w tym, abyś całkowicie zaufał Jezusowi jako twojej nadziei. Dobrze jest słuchać tego, co myśli na dany temat nasza rodzina, jeśli jest oddana Bogu i wierna Jego Słowu. Pamiętajmy jednak, że gdy rozważamy rady członków rodziny, przyjaciół, współwyznawców ze zboru, nie powinniśmy podejmować ostatecznej decyzji, opierając się jedynie na ich wskazówkach. Najlepszym doradcą jest z pewnością sam Jezus, który w Piśmie Świętym został nazwany w jaki sposób? Cudownym doradcą. To On jest cudownym doradcą. Przemawia On głosem Ducha Świętego do naszych sumień. Musimy nauczyć się słuchać Jego głosu. Potrzebne jest także przeanalizowanie dotychczasowych naszych działań w celu zrozumienia, w jakim kierunku mamy iść dalej w danej sprawie. Nigdy nie opierajmy się tylko na jednym elemencie naszych rozwiązań, czy też jakiejś jednej pojedynczej wskazówce w danej kwestii. Na ważny wybór, jakiego musimy dokonać, trzeba patrzeć z perspektywy całości, gdyż wybiórcze traktowanie tematu może wprowadzić nas w ślepą uliczkę. Tutaj potrzebna jest gorliwa modlitwa. Sami możemy pogubić się w życiu. Czasami trudno jest ogarnąć wszystkie elementy całości. Potrzeba jest zatem, byśmy zdali się na Pana, byśmy prosili Najwyższego o prowadzenie w czasie podejmowania decyzji. Z pierwszego przykazania płynie wszak do nas przesłanie, że Bóg jest pierwszy we wszystkim i że jest najważniejszy. Dlatego należy trwać w stałej łączności z Nim. Modlitwa często jest lekceważona przez ludzi i niedoceniana. Zapamiętajmy więc jako chrześcijanie hasło: z Bogiem poczynaj wszystkie sprawy. Modlitwa potrzebna jest na każdym stopniu poznawania woli Bożej. Bez modlitwy nie uda się nam zrezygnować z własnej woli w danej sprawie. Bez modlitwy nawet czytanie Pisma Świętego nie przyniesie oczekiwanych korzyści. Przyjaciele najlepiej pomogą nam, gdy będziemy wraz z nimi modlili się w danej sprawie, a oni będą wspierali nas także swoimi prywatnymi modlitwami. Modlitwa odgrywa zasadniczą rolę w całym procesie szukania woli Bożej i w ogóle w naszym chrześcijańskim życiu. Ten, kto się nie modli, nie oddycha, bo modlitwa to oddech duszy. W każdej, nawet najdrobniejszej sprawie możemy szukać rady od Pana. Modląc się mamy kontakt z Bogiem i cały czas z Nim chodzimy jak Enoch. A to chodzenie stwarza perspektywę, o jakiej marzy każde dziecko Boże, że już wiecznie z Panem będziemy. Powinniśmy, tak jak kwiaty skłaniają się ku słońcu, ciągle kierować nasze myśli do Boga. Jeśli ignorujemy codzienną modlitwę, to gdy pojawi się problem, Bóg będzie daleko od naszych myśli, a wtedy naturalnie oraz spontanicznie będziemy ratować się sami i polegać na naszej wątpliwej mądrości i sile. Musimy mniej ufać w nasze możliwości, a o wiele bardziej temu, co Bóg może dla nas uczynić. Powinniśmy nauczyć się polegać na Panu w każdej sprawie. Bóg zachęca nas, byśmy zwracali się do Niego o pomoc w problemach dnia dzisiejszego, a dzień jutrzejszy zostawili w Jego błogosławionych rękach. Nie martwcie się o dzień jutrzejszy, powiedział Jezus w kazaniu na górze. Przecież każdy dzień ma swoją własną biedę. Bóg chce, byśmy dzielili się z Nim drobiazgami dotyczącymi naszego życia. Nie ma to najmniejszego znaczenia, czy podejmujemy poważną decyzję, czy też mniej istotną. Modlitwa daje nam możliwość dzielenia się z Bogiem różnymi szczegółami i jest środkiem, za pomocą którego możemy komunikować się z Nim jak z najlepszym przyjacielem. Bóg odpowiada różnymi sposobami na modlitwy. W Biblii jest wiele przykładów Bożych odpowiedzi na modlitwę. Odpowiada przez anioła, przez posłańca człowieka, przez sen, przez proroka, przez list, przez swoje słowo spisane, przez okoliczności i temu podobne. Jednak samo poznanie woli Bożej w danej kwestii to jeszcze nie wszystko. Musimy również od Boga otrzymać moc do wprowadzenia jej w życie. Sama wiedza nie wystarcza. Boży plan należy wprowadzić w życie. Trzeba podjąć ostatecznie decyzję. Ale niestety nie wszyscy są wierni swoim postanowieniom. Są tacy, którzy są zmienni w swych decyzjach. Mówi się o nich, że są jak chorągiewki na wietrze. Jesteśmy albo kontrolowani, inspirowani przez Boga, albo przez diabła. Są wprawdzie w Biblii niektórzy określani jako letni, ale oni będą i tak musieli opowiedzieć się w końcu, po czyjej chcą być stronie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 6,16 napisał: czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości? Tak, naprawdę jedyny wybór, jakiego możemy dokonać, dotyczy tego, kto będzie nas kontrolował. Bóg czy szatan? Odrzucenie społeczności z Bogiem skutkuje wyborem szatana jako pana swego życia. Nie trzeba nikogo, kto jest na tej sali, przekonywać o tym, że ten wybór automatyczny, ma skutki wieczne. Nie daj Boże, by ktoś z nas dokonał świadomie czy też nieświadomie takiego wyboru. Jezus powiedział: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Ewangelia Mateusza 12,30. Aby poznać wolę Bożą, musimy najpierw poznać samego Boga. Osobisty, żywy, codzienny kontakt z Nim sprawia, że możliwe jest nie tylko poznanie tego, co jest dobre, ale również znalezienie w górze źródła mocy, która umożliwi nam wprowadzenie tego wszystkiego w życie. Dokonuje się to przez codzienne przychodzenie do Niego, spędzenie czasu na poznawaniu Jego słowa, Jego życia i charakteru i przez komunikowanie się z Nim w modlitwie. W ten sposób poddajemy się pod Jego kontrolę. Bez takiej więzi z Nim nawet próba poznania Jego woli co do naszego życia staje się zupełnie bezcelowa. Bez Jego kontroli, bez Ducha Świętego działającego w nas, nie będzie w nas ani chcenia, ani wykonania. Bóg wie, co dla nas jest najlepsze i dlatego podjęcie decyzji pod Jego pieczą przyniesie nam ostateczny sukces. Gdy podejmiemy już decyzję, prośmy Boga, byśmy podążali za tą decyzją, a On by kierował naszymi krokami. Musimy prosić Go, by nas zatrzymał, gdybyśmy przeoczyli jakieś znaki. Bóg otwiera, jak i zamyka możliwości w życiu oddanego Mu człowieka. Błogosławi lub powstrzymuje przed złymi posunięciami. Można całkowicie na Nim polegać. My ludzie mamy problem czasu. Wielu mężów Bożych musiało uczyć się cierpliwości, gdy realizowali Boży plan. Niektórzy chcieli, jak Abraham, Jakub czy Mojżesz, przyspieszyć Boże wyroki, ale to się tylko obracało przeciwko nim. Dlatego potrzeba nam cierpliwości w realizacji Bożych planów i pełnego zaufania do Najwyższego, że On we właściwym czasie wszystkiego zgodnie ze swoim zamysłem dokona. Jesteśmy tylko ludźmi i czasami możemy popełniać błędy w podejmowaniu decyzji, bo przecież, jak mawiali starożytni, błądzenie jest rzeczą ludzką. Jest jednak jeden błąd, którego nie wolno nam popełnić. Nie możemy przestać się modlić i poznawać Boga tak, by dzięki bliskiej z Nim więzi móc rozpoznać Jego prowadzenie. Bóg jest kochającym nas Ojcem. On nam dał obietnicę, że jeżeli będziemy trwali we wspólnocie z Nim, wtedy będzie nie tylko objawiał nam swoją wolę co do naszego życia, ale poznamy Jego samego. A jak wiemy z Biblii, znać Go to znaczy mieć życie wieczne. Dajmy również odpór diabłu, a uciecze od nas. powiedzmy Bogu: Panie Boże, nie chcemy z diabłem mieć nic wspólnego. Nie chcemy, żeby on nas inspirował. Nie chcemy, żeby on nam krzyżował Twoje plany. A prośmy Boga, aby on rządził i kierował nami każdego dnia. Niech Bóg nas prowadzi po swoich ścieżkach. Niech rozjaśni oblicze swoje nad nami. Niech da nam wszystkim pokój. Amen.